Cześć, słuchasz podcastu Life Church Warsaw. Wierzymy, że ten odcinek zainspiruje Cię do najlepszego i ekscytującego życia. Więcej informacji o naszym kościele znajdziesz na lifechurchwarsaw.com.
W większości z Was podejrzewam, że Wy jesteście w Warszawie, mieszkacie w Warszawie. Ja jestem tutaj, tak wiecie, co jakiś czas na wizyty. Kiedyś pracowałem i mieszkałem w Warszawie, ale wyprowadziłem się z tego miasta. Wszyscy mają w drugą stronę. Ale wtedy się właśnie z pastorem Maciejem poznaliśmy i mieliśmy okazję jakoś tam razem poczytać kilka mądrych książek. Ale jak przyjeżdżają, nie wiem, jacyś wasi krewni, kuzyni, znajomi czy coś, to zawsze się zaczyna taka wizyta w Warszawie od oglądania rzeczy, które warto zobaczyć. I w waszym wieku, w większości z was, to ja zdaję sobie sprawę, że rzeczy, które warto zobaczyć, to pokazujecie kluby. Natomiast w moich czasach to było tak, że się oglądało jakieś pomniki Chopina, wiecie, Zygmunta na kolumnie, Pałac Namiestnikowski, prawda, Pałac Prezydencki, na którym jest pomnik Józefa Poniatowskiego. Kojarzycie w ogóle te pomniki, czy nie? Że w tym mieście jak Warszawa, oprócz klubów są tu też pomniki. Nie wiem, czy się zreflektowaliście, ale tak jest. Ktoś widział jakiś pomnik w Warszawie? Bo ja mówię, tak jak pogadam z turystą, wow, generalnie tak, przypadkiem z tramwaju. Bo jak pogadam z turystą, to będzie wiedział, prawda, gdzie jest Nike, gdzie Zygmunt. Natomiast jak będę mówił do warszawiaków, to mogli nie zauważyć. Więc są pomniki. Jest, macie na przykład przed Pałacem Prezydenckim taki pomnik, w ogóle chciałem, żeby się wyświetlił, ale nie wysłałem zdjęcia, więc muszę wam opowiedzieć o tym pomniku. Pomnik księcia Poniatowskiego. Pomnik księcia Poniatowskiego, kojarzycie? To jest ten przed Pałacem Prezydenckim, takim na koniu z szablą albo z mieczem w ręku. Prawda? To jest przezabawne, bo to jest książę Poniatowski i włoski rzeźbiarz, który go rzeźbił. Do Warszawy tam przywieźli model, go pokazali, taką stodołę wybudowali, żeby go pokazać w 1829 roku, więc wiecie, milion lat temu. Musieli uważać, żeby dinozaury, wiecie, tej szopy ogonem nie zmiotły, bo to były takie czasy. Pomnik, ludzie przyszli z Warszawy, patrzą na ten pomnik Poniatowskiego, i byli rozczarowani, bo to był facet współcześnie im żyjący, a rzeźbiarz go ubrał w antyczny strój. Nie wiem, czy zauważyliście, że książę Poniatowski wygląda jak Marek Aureliusz. W ogóle ta rzeźba jest wzorowana na pomniku Marka Aureliusza, więc byli niezadowoleni. Oni chcieli, żeby miał czapkę z piórkiem, prawda, że wyglądał jak prawdziwy polski żołnierz w stroju narodowym, a on go wyrzeźbił w antycznym stroju. Ale jaka jest funkcja pomników? Nie wiem, czy się zastanawialiście, po co na kolumnie Zygmunta stoi Zygmunt, po co jest książę Poniatowski, po co tych pomników tak dużo. W Warszawie więcej niż w Bydgoszczy, trzeba przyznać. Po co są pomniki? Możecie tak rzucić jakąś odpowiedź. Ku pamięci. No, żeby ludzie wspominali coś, co było. Bardzo dobra odpowiedź. Jaka jest jeszcze funkcja pomników? Okej, no to tylko wspominki mamy. No, żeby sobie zdjęcia porobić, żeby było rodzinę, gdzie zabrać, jak przyjadą, prawda, z Bydgoszczy albo gdzieś na wycieczkę. I tak chcieliśmy zobaczyć pomnik Mickiewicza. Naprawdę, wow, pomnik Chopina. Prawda? Dzisiaj jest zupełnie inna funkcja pomników. Ja też się zastanawiałem po co. I oprócz tego, że wspominamy ludzi, którzy kiedyś byli, to ta funkcja pomników jest zupełnie inna niż była w starożytności. I to jest bardzo ważne, bo Biblia akurat powstała w starożytności. Więc jak pogadamy sobie, po co pomniki były w starożytnym świecie, będziemy kumali, o co chodzi w Biblii. Dlatego, że w starożytności pomniki były, kiedy przychodził nowy władca, bo u nas, zobaczcie, wszystkie pomniki to są tych, którzy umarli. Więc takim, w ogóle zdradzę wam taki tip, żeby dostać się na pomnik, to trzeba umrzeć. Natomiast wszystkie pomniki są ludzi, których umarli. W starożytności robiono pomniki ludzi, którzy żyli. Czyli kiedy na tron wstępował Marek Aureliusz, to od razu robiono jego pomnik i w kluczowych miastach imperium ten pomnik wstawiano. Dlatego, że ktokolwiek wtedy szedł na rynek w Efezie i patrzy, wiecie, nie było wiadomości, że on sobie włączył albo TVP, albo TVN i mówi, wybory wygrał, prawda, Marek Aureliusz, 53 do 47, mamy nowego, prawda, cesarza w Imperium Rzymskim. Oni szli na rynek i zobaczyli pomnik cesarza, mówią, a teraz rządzi Marek Aureliusz, nie? Potem patrzą, zmieniają pomnik na rynku, mówią, o, były wybory, zmienił się cesarz, nie? Będzie nowy pomnik. I pomniki pokazywały, kto aktualnie rządzi. Pomniki były obrazem władcy. Kiedy do świątyni jerozolimskiej wprowadzono pomnik Epifanesa, Antiocha IV Epifanesa, to było po prostu, fajne imiona w ogóle mieli wtedy. To było błąd, Żydzi się zdenerwowali, bo dla nich to była obraza, ale dla tamtego władcy to był sposób powiedzenia Żydom, teraz ja rządzę. I wstawiał swój pomnik. Na monetach, to jeszcze Brytyjczykom zostało do tej pory, prawda, że na monetach jest obraz władcy, żeby ludzie wiedzieli, kto teraz jest przy władzy. Więc nie trzeba umrzeć, żeby się dostać wtedy na pomnik w tamtym czasie. I teraz, czyli pomnik był obrazem władcy. I teraz czytamy w Biblii taki fragment, to jest pierwszy rozdział Księgi Rodzaju, czyli sam początek Biblii. 26 do 28 wersetu. Następnie powiedział Bóg: uczyńmy człowieka na nasz obraz, na nasze podobieństwo. Niech panuje nad rybami mórz, nad tym, co lata, nad tym, co lata pod niebem, nad bydłem, nad całą ziemią i nad wszelkim płazem, który po niej pełza. Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz. Stworzył go na obraz Boga. Stworzył ich jako mężczyznę i kobietę. I nagle, wiecie, ten fragment, jeżeli zobaczymy, że ten obraz, podobieństwo, bo to jest greckie słowo, którym również określano słowo pomnik, Pan Bóg tworzy człowieka na swój obraz, czyli wkłada w świat człowieka w taki sam sposób, jak Mark Aureliusz wkładał swoje podobizny do każdego rzymskiego miasta i mówił: ludzie będą widzieć, że ja teraz rządzę. Skąd ludzie będą wiedzieć, że rządzę? Bo idą do urzędu coś załatwić, patrzą, zdjęcie Marka Aureliusza, on teraz rządzi. A Pan Bóg mówi: to ja tak zrobię człowieka, że on będzie po ziemi, ale jak będzie stworzenie chciało zobaczyć, kto jest panem świata, spojrzą na człowieka, na Sandrę i mówią: obraz i podobieństwo Boga. Pomnik Marka Aureliusza? Nie, pomnik Pana Boga. Więc w tym sensie każdy z nas jest pomnikiem Pana Boga, który chodzi po świecie i ma pokazywać, że Bóg rządzi, że Bóg jest władcą. To mówi ten pierwszy rozdział Księgi Rodzaju. Jesteś pomnikiem Boga. Wow. Prawda? Jesteś pomnikiem Pana Boga. To zwrócisz do domu, oczywiście, nie? Zrobisz taką minę, bo to jak dobry władca, to na koniu koniecznie, prawda? I tak usiądziesz, tak wiecie, na okrakiem na taborecie, weźmiesz kij od miotły, wyciągniesz go tak jak miecz i obiad dla pomnika. Albo jak Zygmunt, prawda? Zygmunt, naczynia do zmywarki. Pomnik nie wkłada naczyń do zmywarki, są zasady. Ale całkiem serio, jesteś pomnikiem. Boży zamysł umieszczenia człowieka na świecie to jest to, żeby świat, żeby stworzenie widziało Boże rządy. Jesteś obrazem Boga. Jesteś obrazem Boga w tym świecie właśnie po to, żeby wszyscy wokół wiedzieli, kto rządzi. Kto rządzi? Jezus. Skąd o tym wiemy? Bo Ty jesteś Jego obrazem. Bo Ty jesteś obrazem. I to jest powołanie. I teraz możesz powiedzieć, wiecie, gdybyśmy nie byli ze sobą szczerzy, to ja bym powiedział: jesteś pomnikiem Boga. Amen? Jesteś pomnikiem Boga. Amen?
Amen.
Jesteśmy ze sobą szczerzy i każdy normalny człowiek mówi: gdzie ja? Jakie amen? No co ty? No przeginka, nie? Chyba mnie nie znasz. Pan Bóg sobie znajdzie lepszych ludzi na pomnik. Amen? Kto się odważy? Jesteś pomnikiem Pana Boga, ale każdy z nas czuje taki bunt. I wiecie, i miałem... Pastor Maciej napisał mi bardzo serio takiego zachęcającego SMS-a, że modli się o to, co jako Kościół przeżywacie i wierzy, że też Pan Bóg czyni w życiu każdego wyjątkowe rzeczy i żebym się porządnie przygotował w związku z tym. Ale to było zachęcające, bo widać w tym takie naprawdę pasterskie serce i taką troskę o duchową drogę każdego, który dzisiaj na tym nabożeństwie będzie, na tym naszym spotkaniu będzie słuchał. Ja się tym przejąłem i myślę sobie, i chcę opowiedzieć o tym obrazie Pana Boga, ale z drugiej strony, no wiecie, to jest taka słaba, no, gdzie ja, gdzie Rzym, gdzie Krym, gdzie Pan Bóg, gdzie obraz. I teraz wezmę postać biblijną, to sobie pomyślisz, no tak, no ale no, Michał, to nie jest, wiesz, możesz mnie porównać z kimś, kto żyje współcześnie, ale no weź mnie nie porównuj do, nie wiem, Abrahama, Mojżesza, ci ludzie, to jest ciężko. Więc chcę Ciebie przekonać, zanim przeczytamy ten tekst, że ci ludzie, którzy byli w Biblii, po pierwsze mają rzeczywiście dzikie imiona, po drugie, jak są na rzeźbach, to mają, chociaż teraz akurat takie, jak oni mieli outfity, to myślę, że teraz by zrobiły dobry, zadziałałoby to. Myślę, że ten sposób noszenia i dbania o brody, jakie w starożytności miano, to też jakiś jest taki pomost, który łączy nas ze starożytnymi, ale generalnie ciężko nam się utożsamić. Natomiast wierzę w to bardzo głęboko, że każdy bohater biblijny to jest taki everyman. To jest każdy, to są uniwersalne typy, to jest opowieść o każdym z nas. Dlatego was zachęcam do czytania Biblii, bo to naprawdę, to nie czytasz o ludziach, którzy żyli dawno i nieprawda, tylko czytasz i widzisz w tym siebie. Biblia ich ani nie stawia na pomniku, ani ich jakoś tak nie idealizuje, tylko oni są tacy jak my wszyscy. I jest w Biblii taka historia, kiedy Mojżesz spotkał się z Panem Bogiem, ale ja bym chciał, żebyście my w tej historii zobaczyli siebie samych. I to jest taki moment, kiedy Izrael jest 400 lat, po prostu 400 lat, przerąbana sytuacja w niewoli. I codziennie się, wiecie, modlą o to, żeby Pan Bóg ich z tej niewoli wyprowadził. Wiedzą, że Egipt, to nie jest tak, że oni pojechali na wczasy do Egiptu. Egipt to nie jest ich kraj, tam nie jest fajnie, tam jest fajnie na 2 tygodnie, a oni tam muszą siedzieć 400 lat, po prostu wyrabiać niewolniczo cegły, mają bardzo ciężką sytuację i nagle, wiecie, z krzaka do Mojżesza mówi Pan Bóg i mówi: Mojżeszu, napatrzyłem się na niedolę mojego ludu, ciebie powołuję do tego, żeby ciebie stąd wyprowadzić. I teraz, jeżeli ja na coś bym 400 lat czekał, kto z was się modlił o coś dłużej niż 5 minut i czekał na odpowiedź? Prawda? Zdarza się. Większość z nas to ma tak, że wiecie, raz się pomodlę: Panie Boże, proszę Ciebie, żeby ten autobus przyjechał, nie? Nie przyjechał, pojadę Boltem. No, zapomniałem, że się o to modliłem. Nie czekam dłużej niż 5 minut na odpowiedź. Ale 400 lat to sobie nie wyobrażam, że z pokolenia na pokolenie przekazuje się, wiecie, dzieci, będziecie się o to modlić. I facet, wiecie, 400 lat czeka, przychodzi Pan Bóg i mówi: to jest ten moment, prawda? Jeszcze 9, 8, 7, 6, 5, 4. Długa odliczanka była 400 lat. 3, 2, 1. Mojżeszu, napatrzyłem się na niedolę mojego ludu. Pójdziesz do Faraona i powiesz mu: wypuść swój lud. A Mojżesz: Aleluja, aleśmy się naczekali. Po prostu ile można czekać, ale dzięki Panie Boże, lecę. Mojżesz jest normalny, podobny do mnie i do Ciebie, i Mojżesz zaczyna wyskakiwać Panu Bogu z wymówkami. I pierwsza wymówka Mojżesza, to jest bardzo uczciwe, że Biblia też nie mówi: o, a Mojżesz powiedział: Panie, jestem niegodny, ale jak mnie powołujesz, no dobrze, dobrze, to już idę. Pierwsze pytanie Mojżesza. Mojżesz jednak powiedział do Boga: a kim ja jestem? Dlaczego miałbym iść do Faraona, by wyprowadzić synów Izraela z Egiptu? I teraz też, żebyś, pamiętajcie pierwszą i najważniejszą rzecz. Jesteś powołany do tego, żeby być pomnikiem Pana Boga w tym świecie. To jest bez dwóch zdań moje i Twoje powołanie, żeby pokazać, kto rządzi światem: Jezus. Skąd mamy o tym wiedzieć? Bo Ty jesteś w Twoim miejscu pracy, bo Ty jesteś w swojej szkole, bo Ty jesteś w Twojej rodzinie. I to jest jedyny sposób, w jaki ludzie rozpoznają, kto rządzi. Patrzą na pomnik. Marek Aureliusz. Kto ma w domu pomnik Marka Aureliusza? Nikt. Wiem, że niektórzy z Was mają zdjęcie premiera Morawieckiego, prawda? Po co? Żeby było wiadomo, kto teraz rządzi. Prawda? Inni mają zdjęcie prezydenta, prawda? No, są różne sposoby zaznaczenia, kto teraz rządzi, ale tak naprawdę ponad władcami politycznymi, ponad premierem, ponad prezydentem jest Jezus. I On ma swój obraz w Twoim domu. Jezus ma swój pomnik w domu. W Twoim domu jest pomnik Jezusa. Jak On się nazywa? Ty. Do tego będę wracał. To nie jest tak, wiesz, tobie się może wydawać: tak, w moim pokoju, byłem u pierwszej komunii, mam taki obrazek z Panem Jezusem, albo anioł przeprowadza dzieci tak przez mostek. Widzieliście takie obrazki? Potem z tego powstał ten mem, nie? Jak się kończyła pandemia, jak mama mówi: dzieci, idźcie już do szkoły, prawda? Mamo, jeszcze jest dopiero lipiec, idźcie już powolutku, prawda? Zmęczona lockdownem. To właśnie z tych aniołków się wzięło, takich pierwszokomunijnych, jak on takie przez ten mostek popycha. Ale całkiem, całkiem serio, ten obrazek, który może wisi w Twoim pokoiku na ścianie, jako pamiątka komunii albo jakiś inny obrazek, który wisi w Twoim domu, to nie jest pomnik Jezusa. Pomnik Jezusa to jesteś Ty. To jest pomnik, jaki Pan Bóg w pierwszej Księdze Rodzaju, czytaliśmy ten tekst, jeszcze pamiętacie, więc nie przeczytam drugi raz, ale ja już zapomniałem, bo jestem troszkę starszy. Ten obrazek, który Pan Bóg w Twoim domu ma jako zaznaczenie swoich rządów, to jesteś Ty. I teraz każdy normalny człowiek ma wymówki, tak jak Mojżesz, i chciałbym, żebyśmy prześledzili wymówki Mojżesza, żeby skumać, z czym my się zmagamy. Wiecie, żeby zrozumieć absurdalność tej wymówki, to warto przeczytać odpowiedzi, której Pan Bóg udziela na to pytanie. Wtedy usłyszał: dlatego, że jestem z tobą, to będzie dla ciebie znakiem, że ja cię posłałem. Gdy wyprowadzisz ten lud z Egiptu, oddacie cześć Bogu na tej górze. Pierwsza wymówka: Boże, ale kim ja jestem? Kim ja jestem, żeby być Twoim obrazem w moim domu? A odpowiedź Pana Boga brzmi: naprawdę nie ma znaczenia, kim Ty jesteś. Ja jestem z Tobą. Jesteś moim obrazem, dlatego że ja jestem z Tobą. To jest jedyny powód. My często zadajemy sobie pytanie, kim ja jestem? Myślę, że Mojżesz był najbardziej wykwalifikowany. Z pochodzenia był Żydem. Czy ktoś z Was w ogóle kiedyś był w Pałacu Prezydenta, ale nie tak pod, żeby sobie zrobić zdjęcie, tylko w środku? Wow. Czuliście się, którzy wy byliście swobodnie i dobrze na takim, nie wiem, bankiecie, deserze czy cokolwiek? Większość z nas czułaby się skrępowana, bo nie bywamy w takich miejscach na co dzień. I teraz wyobraźcie sobie naród niewolników Żydzi i pałac Faraona. Wchodzisz i nie wiesz, jak się zachować. Ja nie byłem nigdy u prezydenta. Byłem u prymasa na obiedzie. Patrzyłem, jak inni jedzą, żeby wiedzieć, jak jeść. Bardzo krępująca sytuacja. Wiecie, z tych obrazów patrzyli na mnie ci wszyscy inni prymasi, prymas Tromba, prawda? I te inne takie nazwiska, które znałem tylko z podręczników historii, a tutaj, wiecie, w oryginale ich fotki wisiały sprzed 300 lat. Ale wiecie, i takie jak to się mówi, chciałem powiedzieć on pierdą, ale tak się nie mówi w kościele. Więc wiecie, patrzą na to wszystko i teraz dokładnie to samo. Wyobraźcie sobie niewolnika, który wyrabia niewolniczo cegły. Żaden się nie nadaje, żeby pójść do pałacu Faraona, przywitać się ze strażami i mówi ja do szefa, pan mówi, wypuścisz mój lud, wychodzimy. Każdy czułby się skrępowany wejściem do pałacu. Mojżesz jako jedyny był z Izraela i wychowywał się w pałacu. Dla niego, wiecie, apartament owalny, gabinet owalny, to był pokój zabaw, jak wychodzili goście. On się tam czuł bezpiecznie. Jako jedyny z pałacu był Żydem. Nadawał się świetnie. Kto jak nie on się nadawał? I ten facet, który ma najwyższe kwalifikacje, mówi, kim ja jestem, żeby pójść do Faraona? Przecież Pan Bóg mógł powiedzieć, Mojżesz, no spójrz na resztę, no jak nie ty, to kto? Kogo poślę? Tylko ty się nadajesz. Ale w ogóle Bóg się nie odwołuje do tego, kim jest Mojżesz, chociaż ma najlepsze kwalifikacje. Mówi, ja jestem z tobą i to jest twoja jedyna kwalifikacja. Nadajesz się najbardziej, żeby być pomnikiem Pana Boga w swoim domu. Nikt bardziej się nie nadaje niż ty, bo Pan Bóg jest z tobą. Druga wymówka, bo Mojżesz się nie podaje, ja już zdradziłem, wiecie, zespoilerowałem, że tych wymówek będzie 5. Mojżesz mówił dalej, dobrze, ja lubię tą szczerość, wiecie, bo to jest takie moje. Dobrze, wiecie, w ogóle wyobraź sobie do Pana Boga odpowiadasz. Pan Bóg mówi, no okej, ja jestem z tobą. No okej, dobrze, ale wyobraźmy sobie taką sytuację. Dobrze, przychodzę do synów Izraela i mówię, Bóg waszych ojców posłał mnie do was. A oni pytają, jak ona na imię. To co im wtedy powiem? No, wyobrażasz sobie, Boże? A Pan Bóg mówi, to mnie zaskoczyłeś, Mojżesz, czego nie przewidziałem. Zmiana planów, dalej, kolejne 400 lat cegły wyrabiacie. Masz rację, nie zastanowiłem się nad tym. No przecież on tak w takiej roli stawia Pana Boga. No nie zastanowił się Pan Bóg, no nie przewidział, prawda, że oni mogą zadać takie pytanie. Wiecie, to jest trudne pytanie, bo idziesz do swojej klasy, idziesz do szkoły, idziesz do pracy i mówisz, jestem obrazem Boga. A ludzie, których spotykasz na co dzień, zadadzą ci pytanie, Boga? A gdzie był Bóg, gdy było Auschwitz? A gdzie był Bóg, gdy umierała moja mama? A gdzie był Bóg, prawda, gdy moja siostra była skrzywdzona? Gdzie był wtedy Bóg, gdy krzywda wydarzyła się w moim życiu? Gdzie jest Bóg, kiedy zmagam się z chorobą, która jest nieuleczalna? To jest to pytanie. A Pan Bóg wtedy się przedstawia, mówisz, jestem, posłał mnie do was i przedstawia się swoim imieniem. I żeby to wyjaśnić, to muszę wam powiedzieć taką rabinacką historię, bo jest też taka inna scena, kiedy Mojżesz chciał zobaczyć Pana Boga i zobaczył Pana Boga z tyłu. To jest pytanie o imię. I to zobaczenie Pana Boga z tyłu, rabini wyjaśniali taką historią, a potem Steve Jobs to powiedział w takim bardzo znanym wykładzie inauguracyjnym na Uniwersytecie w Stanford. Więc wiecie, to tak... Coś, co było dawno, wcale nie znaczy, że było głupie, a teraz jest mądre, bo teraz najmądrzejsi czasami cytują mądrości, które zostały sformułowane wcześniej. Rabini mówili, że Pana Boga można zobaczyć z tyłu, to oznacza, wiecie co oznacza? Że jak to jest historia mojego życia, idę sobie i idę, historia mojego życia i nie wiem, jak Bóg mnie prowadzi, nie rozpoznaję Bożego prowadzenia, ale odwracam się wstecz i widzę, że to wszystko miało sens. Żeby zobaczyć Boga w swoim życiu, jak działa, trzeba spojrzeć wstecz i powiedzieć, wow, to wszystko układa się w całość, to trzyma się kupy, to działa. Steve Jobs, on użył tej metafory, że dopiero jak patrzysz wstecz, to łączą ci się kropki. Tam opowiada, jak się uczył kaligrafii, poszedł na studia, których nie skończył, niczego się nie nauczył, chociaż rodzice, którzy go wychowywali, całe życie oszczędzali na te studia, on tylko się nauczył kaligrafii. A dopiero jak spojrzał wstecz i mówi, jak projektowaliśmy pierwsze Macintosze, komputery takie dawno temu były, i nieprawda? To umiejętność kaligrafii i estetyka zbudowały Apple'a. Że to było po prostu ładne. Tego się nauczyłem. Ale wtedy, kiedy chodziłem na kursy kaligrafii, no, który facet chodzi na kursy kaligrafii? Nie wiem, przepraszam tych, co chodzą, nie? Kaligrafujecie sobie? Mam takie hobby, kaligrafia. Prawda? Ale dopiero patrzysz wstecz i możesz Apple'a zbudować, z tego się nauczyłeś ładnie pisać. Dopiero Boga poznaje się wstecz, kiedy się odwracasz, łączą ci się kropki. Jesteś pomnikiem Pana Boga, spójrz wstecz i zobacz, że kropki w twoim życiu też się łączą. Jest kolejna myśl, trzecia wymówka. Mojżesz jednak odezwał się w te słowa. A co jeśli mi nie uwierzą, nie usłuchają mego głosu, ale raczej powiedzą, Pan nie objawił się tobie. A Pan Bóg wtedy mówi, co masz w ręce? Laskę, rzuć laskę, zamieniłaś się w węża, podnieś węża, złap węża za ogon, złapał węża za ogon, zamienił się w laskę, prawda? Fajna sztuczka, tadam, tadam. prawda? Ale Pan Bóg mówi, była zmiana, była, to wtedy Pan Bóg mówi, włóż rękę w zanadrze. Nie mam pojęcia, gdzie jest zanadrze, prawda? Nie będę wkładał tam ręki, ale włożę do kieszeni. I Pan Bóg mówi, włóż w rękę zanadrze, wyjął, strądem. A! Wiecie, na tamtą chorobę to była izolacja, tam nie kwarantanna 14 dni. Już całe życie poza obozem, nie? Więc a, strądem, włóż jeszcze raz, zdrowa. Wow! Strądem, bez trądu. Fajna sztuczka, prawda? Tym cudem Pan Bóg mówi, wypróbuj mnie. Wypróbuj, zaryzykuj, okaż posłuszeństwo, zrób coś najbardziej absurdalnego, rzuć laskę, podnieś laskę, wąż, prawda? Zawiodłeś się kiedyś? Wypróbuj mnie i spróbuj kawałek, po prostu nie zadawaj Panu Bogu pytania, które zadawał Mojżesz, a co jeśli się wygłupię? A co jeśli pójdę i się wygłupię, po prostu wystawię się? Wyobrażacie sobie taką sytuację, że Mojżesz mówi, Faraonie, chciałem Ci pokazać sztuczkę. Zdrowa ręka, z trądem, o, dotknę was. Ja, prawda? Przecież to naprawdę była ciężka choroba. To nie jest tak, że ktoś na ciebie nakaszle i złapiesz koronawirus, nie? Trąd jest dużo poważniejszą chorobą, nie? Więc o, tą ręką pomachał, prawda? Drugi raz w zanadrze, gdziekolwiek to jest, wyjmuje, prawda? A tu nadal trąd. A Pan Bóg mówi, a, był limit, Mojżesz, zapomniałem ci powiedzieć, tak? Za dużo się bawiłeś, wiesz, pokazywałeś kolegom za dużo, wiesz, na przystanku i do Faraona już nie starczyło cudów. Limit wyczerpany. Nie działa tak to. Nie działa tak to. Natomiast my ciągle zadajemy sobie Panu Bogu, a jeśli się wygłupię? Kto się boi, że się wygłupi? Ja się boję, że się wygłupię. Bardzo często się boję, że się wygłupię. Najczęstsza duszpasterska wymówka. 4:10. I lubię, kocham Mojżesza szczerość. Mojżesz jednak powiedział do Pana, ach, Panie, proszę, ja nie jestem człowiekiem wymownym. Nie byłem tym dawniej i nie zmieniła tego Twoja rozmowa z Twoim sługą. Ja mam po prostu trudności z wypowiadaniem się. Panie, ta nasza rozmowa niczego nie zmienia, po prostu jestem ciężkiej mowy. A wtedy Pan go zapytał, kto dał człowiekowi usta, kto czyni go niemym albo głuchym, widzącym albo niewidomym, czy nie ja Pan? I to jest najmocniejsza wymówka. Ja kiedyś myślałem i nawet mówiłem na ten temat kazanie i mam nadzieję, że go nie słyszałeś, a jak go słyszałeś lub słyszałaś, to wszystko zapomnij, bo teraz powiem rzeczy, które niedawno zupełnie odkryłem. I zmieniły moje życie, ale też ludzi wokół mnie, z którymi mogłem się tym podzielić. Kiedyś myślałem, że jak Mojżesz mówi, ja nie jestem wymowny, to chodzi mniej więcej o to, że Mojżesz, wiecie, ciężko mu się wypowiadało. Ja zanim z Maciejem się spotkałem w takiej roli, że ja byłem wykładowcą, on był studentem, ja kiedyś też byłem studentem. To jeszcze było wtedy, jak po Warszawie jeździły ryksze, ale było. I nie wiecie, co to są ryksze, nie? Dlatego słaby żart. Ale możecie wygooglować teraz. I będzie tak za 4 minuty. Ha, 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 prawda? Jak ktoś zobaczy ryksze. Ale jak byłem studentem, wiecie, wykładowca, takie spotkanie, nas było na roku, teologia, to naprawdę to nie są tłumy, że 80 osób chce studiować teologię. Po kilka osób na roku, małe roczniki, no kilkanaście to się mówiło, ale duży rocznik, 13 osób na roku, prawda, tłum. Wykładowcy się gubili, nie? 15 minut obecność sprawdzali. I wiecie, w małej grupie ludzi, z którymi przeżywasz życie, mieszkasz w akademiku, wystarczy, był jeden z naszych wykładowców Amerykaninem, który mieszkał w Polsce, mówił po polsku, ale miał taką zasadę, że mówi po polsku, a nie czyta po polsku. Pamiętasz? Tymoteusza. I on po prostu nie chciał czytać po polsku. I on brał Biblię i na przykład mówi, Michał, przeczytaj Psalm 23. Ale nie taka duża grupa jak tutaj. Kilkanaście osób. A ja stawałem i dla mnie to było takie natężenie z powodu występów publicznych. Występ publiczny, po prostu 12 osób z twojej grupy. Że nie byłem w stanie. Czytałem pół psalmu i siadałem, bo miałem taki skurcz przepony, że nie byłem w stanie dokończyć. Taki stres. Ja zawsze myślałem, że Mojżesz mówi o tym. Panie, ja po prostu jestem wstydliwy. Ja nie chcę mówić na forum. Prawda? Nie nadaje się, żeby tam mnie posłać. Nie jestem wymowny. Natomiast mój przyjaciel, który jest profesorem Starego Testamentu, napisał kiedyś taki artykuł też egzegezując ten fragment, czyli tak starając się zgłębić jego znaczenie i wskazał na interpretację egzegetów, którzy wskazują tutaj na to, że w tym fragmencie Mojżesz nie mówi o tym, że on po prostu jest słabo wymowny, ale mówi o poważnej niedyspozycji, o bardzo poważnej dysfunkcji aparatu mowy, która sprawia, że nie jesteś w stanie mówić. Pamiętam, dzieliłem się tym miesiąc temu na takim wyjeździe rekolekcyjnym i po tym, jak to powiedziałem, podchodzi do mnie człowiek i mówi autentycznie. I podchodzi jego żona i mówi, on jest niemową, on nie mówi. To właśnie o tym mówi ten fragment. Że Mojżesz mówi, przychodzi i mówi, kiedy mówię, nic nie rozumie, nie jestem w stanie, to jest rozmawiać z ludźmi. Ja tego nie mówię, żeby się ktokolwiek z nas śmiał. Ja to mówię całkiem serio. To była poważna niepełnosprawność Mojżesza. I teraz Pan Bóg mówi tak. Mojżesz, masz taką dysfunkcję, nie jesteś w stanie mówić. Jest powołanie nad twoim życiem. Jest plan dla twojego życia. Będziemy się o to modlić w imieniu Jezusa. Bądź uzdrowiony. A Mojżesz, nie mogę, ale, aleluja. Nie ma tam tego w tekście. Pan Bóg nie mówi, Mojżesz, to trzeba poćwiczyć. Pójdziesz do logopedy. Na trening pójdziesz. Znamy historię Cycero. Cycero, taki retor rzymski, on chodził z kamykiem w ustach po plaży Morza Śródziemnego i ćwiczył wymowę. Może do niektórych z nas z uzdrowieniem ono przyjdzie, ale w naszych głowach, a nie w ciele. Pan Bóg tam mówi do Mojżesza, kto czyni człowieka widzącym albo niewidomym, słyszącym albo głuchym, czy nie ja Pan? Pan Bóg nie naprawia Mojżesza. Kto z was nieraz czuje się podle, bo Pan Bóg go nie naprawił? I czujemy się po prostu, dzięki za te ręce, i płaczemy, wypłakujemy wieczorem. Nikt tego nie wie. Przyjdziemy do niedzielę fajnie w kościele, hype jest ekstra, ale w poniedziałek płaczemy przy swoim tapczanie, bo ciągle Bóg nie usunął choroby, u której usunięcie się modlę. Wiecie, mój przyjaciel przez wiele lat, on kiedyś był pastorem, teraz jesteśmy razem w kościele, on to w Światowy Dzień Depresji zaczął siebie. On potrzebował lat, żeby zacząć brać tabletki. I to słowo go uzdrowiło, bo on mówi ciągle, ja wierzę, że Bóg przyjdzie z uzdrowieniem, nie muszę brać psychotropów. Przez lata zamienił życie swoje i swojej rodziny i swoich dzieci w koszmar. A kiedy zdecydował, powiedział, bo ten tekst mówi, czy Bóg nie chce, żebyśmy różnili się między sobą pod względem potencjału. Niektórzy z nas mają sokoli wzrok, a niektórzy z nas mają okulary. Trzeba nauczyć się z tym żyć, bo czy nie Pan czyni nas widzącym albo niewidzącym, głuchym albo widzącym albo niewidzącym, głuchym albo słyszącym. Pan Bóg mówi, czy nie ja sprawiam, że ludzie między sobą różnią się pod względem potencjału. I najlepsze, i niezależnie od tego, jak się różnią, jeden jest elokwentny, drugi jest niemową, każdy nadaje się, żeby być pomnikiem Jezusa w swoim domu. I mój przyjaciel napisał, kiedy podjąłem leczenie, kiedy przestałem negować tą sytuację w swoim życiu, moje dzieci zyskały ojca, a żona zyskała męża. To jest, wiecie, historia. Moja żona zyskała męża, moje dzieci zyskały ojca. Rodzina odzyskała człowieka, który był na skraju najgorszych decyzji w swoim życiu. Nieodwracalnych, po których by została tylko rozpacz w tej rodzinie. I lata zmarnowane. Czy nie ja, Pan, sprawiam, że różnimy się pod względem sobą między różnicą potencjału? I może sobie myślisz, nad moim życiem nie ma powołania, ze mnie żaden Mojżesz, bo co prawda potrafię się wysłowić, ale mam inne problemy. I mimo, że wiele razy o to się modliłem, Bóg nigdy ich nie usunął. U Mojżesza, uwierz mi, też się nie posunęło nic do przodu w tej sprawie. A Pan Bóg nadal go użył i wysłał. I ostatnia, piąta wymówka. Kiedy Mojżesz już, wiecie, spróbował wszystkiego, ostatnio mówi, poślij kogoś innego. Ach, Panie, proszę, poślij kogoś innego. To, co mówi Mojżesz, mogę Cię poprosić? Masz na imię?
Amadeusz,
wow. U nas w kościele drugi pastor ma na imię Amadeusz. Także dzisiaj kazanie mówił Amadeusz. Możecie sobie wygooglować, ICF Bydgoszcz w kasku chodził. Jeszcze nie wiem, co mówił, ale wiem, jak wyglądał. Także bardzo fajne imię. Amadeusz znaczy kochający Boga. Bardzo ładne imię. Bo to jest łacińskie imię Amadeusz, a po grecku to samo imię znaczy Teofil. Też kochający Boga. Nie wiem, bo ja na naszego Amadeusza czasami mówię Teofil. Nie wiem, czy tak do ciebie... Nie mówią. Tylko spróbujcie. Ja tak sobie żartuję, bo ja wyjadę, bo tak to mi się bał, że mnie palniesz. Jakbym tu był na stałe, to bym tak nie ryzykował takimi, wiecie, dygresjami. Ale to, co robi Mojżesz, spróbował jednej wymówki, drugiej wymówki, trzeciej wymówki, a na końcu mówi, okej, rozumiem, pomnik Pana Boga w moim domu, w mojej szkole, w mojej pracy, ale poślij Amadeusza. Prawda? To, co robi Mojżesz, to się chowa za Amadeusza, ja już poszedł, dobra? Chowa się już za niego i mówi, poślij kogoś innego. I odpowiedź Pana Boga jest niesłychana. Wtedy Pan rozgniewał się na Mojżesza i powiedział, przecież jest Aaron, twój brat, Lewita, wiem, że potrafi mówić, wyszedł już ci na spotkania, gdy cię zobaczy, ucieszy cię całym sercem. To, co mówi Pan Bóg tej odpowiedzią, to mówi, Mojżesz, to jest twoja misja, to jest twoje powołanie i to już się dzieje, już nie słucham twoich wymówek, Aaron już idzie, rzeczy się dzieją, rozpoczynamy wyprowadzenie Izraela z Egiptu, skończyło się. Wejrzał Pan na niedolę mojego ludu, przychodzę z ratunkiem, użyję Cię. Czy chcesz, czy nie, rzeczy się i tak zadzieją. Wow, Pan Bóg w ogóle nie mówi, no dobra, no to może rzeczywiście, to zapomnij Mojżesz o naszej rozmowie, pogadam z Amadeuszem. Prawda? Nie, Pan Bóg mówi, nie, to już się dzieje już Aaron idzie, zacznij być przygotowany, wszystko co masz powiedzieć, powiedz, wyprowadzisz mój lud, rzeczy już się dzieją, wszyscy wokół już są gotowi, bo Aaron jest symbolem tych wszystkich wokół. Już wokół wszyscy wiedzą, a teraz tylko ty idziesz. I chcę powiedzieć, jesteś pomnikiem Pana Boga w miejscu, w którym żyjesz. Jesteś Józef Poniatowski na koniu. Nie zapomnij matce po prostu dzisiaj wyrzucić śmieci, Józiu. Prawda? Naprawdę. Ale jesteś pomnikiem Jezusa. I ludzie, jedyny sposób, żeby dowiedzieli się, kto naprawdę rządzi, to nie są zdjęcia, wiecie, premiera czy prezydenta. Jedyny sposób, żeby zobaczyli, kto naprawdę rządzi, to jest, żeby zobaczyli ciebie. I nawet jeśli masz 5 wymówek a la Mojżesz, to nie ma żadnego znaczenia, bo rzeczy już się dzieją. I oto już po prostu się dzieje. Kto chce, niech wstanie, będziemy się modlić. Ale ja chcę wyznać nad twoim życiem w czasie tej modlitwy, rzeczy już się dzieją. Rzeczy już się dzieją. Wracasz do domu i jesteś powołany, żeby być najlepszym obrazem Jezusa. Wracasz do szkoły, jesteś obrazem Jezusa. Wracasz do pracy, w której spędzasz 40 godzin w tygodniu. 40 to chyba w Bydgoszczy tam leżą. Prawda? U nas się pracuje po 60 godzin w tygodniu. Wracasz do swojej pracy i jesteś tam obrazem Jezusa. Czy chcesz, czy nie chcesz, jesteś. Podejmij to powołanie i bądź jak najlepszym obrazem Jezusa. Po co? Żeby nieść Jego światło, Jego atmosferę, Jego radość, zwykły uśmiech i nadzieję w czasie, kiedy komuś załamie się życie i potrzebuje nadziei. Amen? Amen. Powstańmy do modlitwy.
Mamy nadzieję, że ten odcinek Cię zainspirował. Nowe odcinki ukazują się co tydzień. Pamiętaj, że możesz odwiedzić nas w każdą niedzielę, a więcej informacji o naszym kościele znajdziesz na lifechurchwarsaw.com.